Tu Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć. Morze Śródziemne Europy Północnej. Nasz zimny Bałtyk. Za duży na jezioro, ale w zestawieniu mórz świata jest w piątce najmniejszych. Jeśli spojrzymy na mapę, zobaczymy rozciągający się z północy na południe niebieski kleks. Niebieski, bo tak umownie zaznacza się morza i w ogóle wszelkiego rodzaju akweny. Ale gdybyśmy chcieli być bardziej dokładni, powinniśmy użyć zielonego. Woda tutaj jest pełna materii organicznej, a zielone zakwity trwają coraz dłużej i występują coraz częściej. W dzisiejszym odcinku Atlasu Świata o problemach, z jakimi boryka się nasze morze, a właściwie z którymi będziemy się mierzyć my, mieszkańcy krajów nadbałtyckich, opowie profesor Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Ale najpierw chcę opowiedzieć o niezwykłej wyprawie. Niezwykłej, bo sama na taką bym się nigdy nie odważyła. W połowie marca z Kłajpedy na Litwie w stronę Polski wyruszyła grupa 10 osób, pieszo. I w tej pieszej podróży spędzą 9 miesięcy, po drodze pokonując 6 tysięcy kilometrów wybrzeżem wszystkich z pominięciem obwodu kaliningradzkiego krajów nad Morzem Bałtyckim. Swoim wielomiesięcznym marszem pod hasłem Save the Baltic Sea Litwini chcą zwrócić uwagę na stan Morza Bałtyckiego i zainspirować do pracy na rzecz jego ochrony. Poznajcie dwie uczestniczki projektu. Rusnie Sabonaitytė jest absolwentką nauk o ekologii i środowisku, a podczas wyprawy pełni rolę szefowej kuchni. Druga moja rozmówczyni to Laura Stukonytė, jest biolożką morską, a w projekcie Save the Baltic Sea odpowiada za kontakty naukowe. Spotkałyśmy się w Gdyni kilka tygodni od początku wyprawy. Tego dnia ekipa pokonała trasę z Gdańska do Gdyni w towarzystwie marcowej śnieżycy. Czy szalona pogoda była dużym wyzwaniem?
Well, it's called an expedition for a reason and it's not gonna be lovely weather all the time. It's just one of the challenges.
Podczas naszej wyprawy nie zawsze będziemy mieli ładną pogodę. Będzie to jedno z wyzwań. Mamy odpowiednią odzież, jesteśmy fizycznie przygotowani, maszerujemy i mamy nadzieję, że w inne dni pogoda będzie lepsza. Zresztą, pogoda jest jednym z czynników, dlaczego zaczęliśmy wyprawę wczesną wiosną, choć załapiemy się też na zimową, na ostatnim etapie, kiedy będziemy w Estonii, Łotwie czy ponownie Litwie. Więc jesteście przygotowani. Jesteśmy przygotowani na tyle, na ile możemy. Nikt z nas nie jest sam. Jesteśmy zespołem. Możemy się wspierać i gdy ktoś ma gorszy dzień, pomagać sobie chociażby w niesieniu sprzętu dla podniesienia morale. Opowiedzcie trochę o swoim zespole. Jak powstawał? Kim są osoby, które zdecydowały się poświęcić najbliższe 9 miesięcy na tę wyprawę?
So the whole initiative was started by Giedrius Bučas, a social entrepreneur from Lithuania.
Pomysłodawcą jest Giedrius Bučas, litewski działacz społeczny. W pierwszej kolejności zebrał zespół organizacyjny, jest to około 20 osób, który pracował nad przygotowaniem wyprawy przez cały rok. I kiedy mieliśmy już wszystko zaplanowane, zaczęliśmy szukać osób, które byłyby gotowe poświęcić 9 miesięcy swojego życia na tę wyprawę.
So
Każda osoba w zespole ma wyznaczone zadania. Mamy kucharzy, kierowcę, osobę odpowiedzialną za przygotowanie foto i wideo relacji, koordynatora trasy itd. A więc skąd w ogóle pomysł na taką wyprawę?
First of all, our expedition leader Giedrus, he was traveling all around Lithuania collecting trash and
Lider wyprawy Giedrus podróżował po Litwie zbierając śmieci. Razem z wolontariuszami zebrał ich tony. Wtedy też dowiedział się, że Bałtyk jest jednym z 5 najbardziej zanieczyszczonych akwenów morskich na świecie. Niewielu o tym wie i chyba niewielu czuje więź z morzem. I to jest właśnie główny cel naszej wyprawy – zwiększenie świadomości o stanie Morza Bałtyckiego, o tym, co można zrobić oraz o dobrych praktykach ochrony środowiska morskiego w różnych krajach.
For marine protection that are applied in different countries.
Can I just add what she said? So basically he was walking.
Chcę dodać, że Giedrius podróżował pieszo. Razem z wolontariuszami przemierzał Litwę pieszo przez 2,5 miesiąca codziennie, zbierając śmieci, sortując je i zbierając dane. Więc ta piesza wyprawa nie jest dla niego czymś nowym. Jest natomiast czymś nowym dla reszty zespołu.
It's not new for him, it's new for over 9 people that were on the team of him.
Wyruszyliście w 9-miesięczną wyprawę, w której wcale nie chodzi o samo okrążenie Bałtyku na piechotę, ale zwiększenie świadomości o problemach morza nie jest łatwym zadaniem. Jakie macie plany? Jak chcecie dotrzeć do ludzi ze swoim przekazem?
So, first of all, why we're hiking is for people to just be interested in it. Like, why are these 10 crazy people are walking 6,000 kilometers?
Idziemy pieszo właśnie po to, żeby wzbudzić zainteresowanie. Dlaczego ci szaleńcy idą na własnych nogach 6,000 kilometrów? Różne rzeczy o sobie słyszymy, ale przede wszystkim chcemy, by nas zauważono, a dalej nasz zespół od komunikacji zadba o to, żeby opowiedzieć nie tylko o przygnębiających faktach, ale też opowiedzieć o dobrych rzeczach. Również przybliżyć naszą codzienność. 10 osób, 9 miesięcy, jak w reality show, różne głupkowate sytuacje, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Jeśli ktoś zainteresuje się naszą relacją, przez nas trafi też na informacje naukowe.
And as the team hikes across the 8 countries, we will have different kinds of events organized with the local partners. We have a different institute.
Podczas gdy zespół będzie szedł przez 8 krajów, razem z lokalnymi partnerami będziemy organizować różne wydarzenia edukacyjne. Dzisiaj mieliśmy spotkanie dla dzieci w Sopocie. Przed nami wiele innych wydarzeń, również z udziałem lokalnych władz i przedstawicieli biznesu. Staniemy się więc pewnego rodzaju platformą spotkania i refleksji.
Become a platform to gather these people and to search for solutions or to think. Why the solutions are there actually. We have the Baltic Sea Action Plan that was
Bo rozwiązania właściwie już są zapisane w bałtyckim planie działania przygotowanym przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. Jednak działania te nie są implementowane na czas, dlatego chcemy, by ludzie zadali sobie pytanie, dlaczego ten plan nie jest wprowadzony w życie, a przecież kończy nam się czas.
Also, we will be planning more, and we already did in Klaipėda the litter picking in the beach. And I think theory is one thing, but when people see with their own eyes or pick that trash, they realize how bad the situation is.
Myślę, że teoria to jedno, ale jest inaczej, kiedy ludzie na własne oczy widzą, jak zła jest sytuacja. Na przykład, jeśli na 100-metrowym odcinku plaży znajdziemy 20 śmieci, to taką plażę uznaje się za czystą. Zrobiliśmy dotychczas dwa takie eksperymenty i same niedopałki po papierosach idą w dziesiątki. Okazuje się, że nawet plaża, która jest sprzątana, zbyt czysta nie jest.
So even with their own eyes they saw that a beach that's being cleaned technically is still not very clean.
Bałtycki Plan Działania, Baltic Sea Action Plan, to przyjęty przez Komisję Helsińską program działań na rzecz osiągnięcia zdrowego stanu środowiska Bałtyku. Cel ten miał być osiągnięty już 3 lata temu, jednak dość szybko się okazało, że jest to nierealne. A więc daliśmy sobie jeszcze trochę czasu, do 2030 roku. Wspomniany dokument zakłada, że wszystkie kraje Morza Bałtyckiego będą dążyć do zachowania bioróżnorodności i utrzymania zdrowego oraz odpornego ekosystemu Bałtyku. O tym, że jest ogrom pracy do zrobienia, niech świadczy chociażby to, że na naszym morzu znajdziemy jedne z największych, jeśli nie największe w świecie, martwe strefy, które są efektem nadmiernej eutrofizacji. Szacuje się, że pustynie tlenowe pokrywają obecnie 17-20% dna Bałtyku, zwłaszcza w jego centralnym obszarze. To są dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych niezdatnych do życia dla różnych organizmów, jak na przykład bezkręgowce żyjące na dnie morza. Co za tym idzie, spada populacja ryb i innych stworzeń morskich, dla których one są pożywieniem, zmniejsza się obszar zdatny do rozrodu ryb, na przykład dorszy, które rozmnażają się w głębszych miejscach. Wróćmy do Rusnie i Laury. Każdy z nas w jakimś stopniu może więc wpłynąć na czystość plaż i morza. Nie zostawiamy śmieci, sprzątamy po sobie, sprzątamy po innych, ale największe zanieczyszczenia pochodzą z dużych przedsiębiorstw i w porównaniu z tym, co może zrobić jeden człowiek.
Well, first of all, I think the biggest misconception is that I only influence the sea if I live by the seaside, right? 16 million people live on the coast.
Uważam za nieporozumienie takie podejście, że mam wpływ na stan morza tylko jeśli mieszkam nad morzem. 16 milionów ludzi mieszka na wybrzeżu Bałtyku, ale 85 milionów wpływa na jego stan, bo żyje w zlewni Morza Bałtyckiego. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w Warszawie, Wilnie czy Berlinie, ludzie mogą wpływać na stan Bałtyku poprzez swoje zachowanie. Albo rolnicy rezygnując z pestycydów na swoich polach. Dlatego nie tylko ludzie z wybrzeża, ale dosłownie każdy, kto mieszka w jakiejś odległości od morza, ma wpływ. Ostatecznie jesteśmy też wyborcami, nie tylko wybierając polityków, którzy podejmują decyzje, głosujemy też dokonując zakupów.
I don't know, vegetarian or vegan alternatives in shops, coffee shops for milk, there were none.
Przykładem, jaki sama obserwuję, jest chociażby dostępność wegańskich alternatyw krowiego mleka. 6 lat temu w sklepach i kawiarniach mogliśmy znaleźć jeden rodzaj roślinnego mleka lub wcale. Zmiana zaszła dzięki wzrostowi zapotrzebowania.
We also influence each other with our actions, especially if I'm a parent, I want my child.
Każda drobna rzecz się liczy. Mamy wpływ, będąc przykładem dla innych, dla naszych dzieci. Jeśli wpłynę na zmianę nawyków u 10 osób, a każda z nich u kolejnych 10, powstanie efekt kuli śniegowej.
And we're just trying to make that one little snowball that eventually will roll down the hill.
I wspomniałyście, że macie gotową listę rozwiązań.
First, I mentioned the Baltic Sea Action Plan, which is a list of many different actions that are designed for governments, for countries, because the countries around the Baltic Sea have signed
Jest to na przykład Bałtycki Plan Działania, który został podpisany przez kraje Morza Bałtyckiego i kraje te zobowiązały się do jego implementacji. Ale każdy z nas także może być częścią rozwiązania, na przykład wybierając produkty lokalne, używając przyjaznych dla środowiska detergentów lub jedząc mniej mięsa. Jednym z największych problemów Bałtyku jest eutrofizacja, która powoduje tak zwane martwe strefy, duże obszary bez tlenu i życia. Przemysł mięsny ma swój znaczący udział w tym zjawisku. Każdy z nas może codziennie przykładać się do zmiany.
The excess of nutrients in the Baltic Sea that causes dead zones, which are large areas without oxygen or life. So there are many things that each of us can do.
Zachęcam do śledzenia naszej wyprawy w mediach społecznościowych i na stronie internetowej, gdzie dzielimy się różnymi pomysłami możliwymi do wdrożenia w codziennym życiu.
You can also read more on our website savebaltic.eu.
Jesteście na początku swojej drogi. Polska jest drugim po Litwie krajem, przez który przechodzicie. Spotkaliście się już na swojej drodze z różnymi ludźmi. Niektórzy dołączają do was, by przejść razem jakiś odcinek drogi. Kim są ci ludzie, którzy przychodzą, by wam towarzyszyć?
At first it was mainly our families because it was like leaving events. I think people are curious because it sounds bizarre.
Na samym początku to były nasze rodziny. Inni są ciekawi nas, kim jesteśmy. Każdy z nas ma przecież swoje życie, swoje zajęcia. Mamy swoje rodziny, niektórzy z nas mają dzieci. Więc dlaczego to robimy? Dlaczego zdecydowaliśmy się na 9-miesięczną wyprawę? Więc ludzie są tego ciekawi. Jesteśmy w kontakcie także z partnerskimi organizacjami, które mają podobne cele co my i wiele osób z tych organizacji chce się z nami spotkać. Niektórzy ludzie, kiedy widzą, jaki mogą mieć wpływ, chcą być częścią rozwiązania problemów.
If they understand what impact they have, they want to be part of the solution, not of the problem. Again, it's not about changing your whole life.
Nie chodzi o kompletną zmianę życia. Jedna rzecz dziennie może wiele zmienić. Na przykład kawa na wynos. Papierowy kubek wcale nie jest z papieru, bo by przeciekał. Wypicie jednej kawy z takiego kubka wprowadza do organizmu tysiące cząsteczek mikroplastiku. Sam kubek też nie może być poddany recyklingowi. Jeśli więc ktoś pije dużo kawy na wynos, może użyć kubka wielokrotnego użytku. Taka zmiana wpłynie pozytywnie na zdrowie i na środowisko.
Maybe I can add that the expedition has just started, but we are seeing growing interest.
Wyprawa dopiero się zaczęła, ale obserwuję rosnące zainteresowanie. Pierwsze wydarzenia na Litwie zgromadziły ponad 150 osób. Pierwszy dzień wyprawy był niesamowity. To było 11 marca, dzień odrodzenia niepodległości Litwy. Więc moment dla nas symboliczny. Super czuć rosnące wsparcie i myślę, że wraz z wędrówką wokół Bałtyku będzie rosnąć grono osób zainteresowanych nie tylko wyprawą, ale też ochroną środowiska morskiego.
More and more people interested not only in the expedition, but also in preserving our marine ecosystems.
Zespół Save the Baltic Sea wyróżnia trzy zagrożenia – eutrofizacja oraz zanieczyszczenie z jednej strony plastikiem, a z drugiej substancjami niebezpiecznymi. Zwróciłam się do profesora Tymona Zielińskiego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z prośbą o wyjaśnienie, na czym te zagrożenia polegają. Panie profesorze, zacznijmy od tego pierwszego zjawiska – eutrofizacji.
To może ja zacznę od tego, że wszystkie trzy problemy, o których mówią nasi koledzy i koleżanki, którzy maszerują dookoła Bałtyku, niestety, ale łączą się z działalnością człowieka. To nie ma nic wspólnego z naturalnymi zmianami. To jest wszystko nasz wpływ na środowisko naturalne, w tym przypadku na środowisko Bałtyku. To zacznijmy od eutrofizacji. Eutrofizacja jest problemem przede wszystkim związanym z działalnością rolnictwa. I tu też proszę zrozumieć, że nie chodzi o to, że rolnictwo co do zasady jest złe, tylko nie dobrze zarządzane używanie pestycydów i środków, które wspomagają produkcję rolną. Przez wiele dekad rolnictwo nadmiernie używało pestycydów, nadmiernie używało środków wspomagających produkcję rolną i przede wszystkim chodzi o związki azotu i związki fosforu. Niestety bardzo duża część tej produkcji czy tego korzystania z tych środków była nadmierna, niepotrzebna i ten nadmiar substancji zanieczyszczających, zawierających fosfor i azot z wodami powierzchniowymi, czy to rzekami, czy to mniejszymi ciekami, czy też z wodami podskórnymi, dostawał się do Bałtyku. Te środki, czyli azot i fosfor, bardzo dobrze użyźniają glebę, dlatego oczywiście rolnicy to stosowali na swoich polach, no bo to wzmagało produkcję płodów rolnych, ale tak samo to działa w Bałtyku w naszym przypadku, czyli też użyźnia ten Bałtyk i powoduje produkcję różnych substancji, różnych organizmów, których niekoniecznie byśmy chcieli w dobrze zarządzanym, czystym akwenie morskim. Czyli na przykład tutaj mamy idealny przykład no już od wielu lat niestety teraz, czyli zakwity cyanobakterii, które są stricte związane z nadmiarem fosforu i azotu w wodzie morskiej, ale też są związane z drugim aspektem, czyli zmianą klimatu, ocieplaniem się klimatu i ocieplaniem się wody bałtyckiej. Cyanobakterie lubią mieć właśnie dużo azotu i fosforu w wodzie i do tego jeszcze ciepłą wodę. Także tu mamy dosyć trudną sytuację, żeby zwalczać cyanobakterie, bo z jednej strony jest pozytyw, czyli coraz mniej azotu i fosforu wprowadzamy do Bałtyku. Wprowadzono dużo regulacji związanych z używaniem tych środków w rolnictwie. Raporty Komisji Helsińskiej, tak zwanego Helcomu, co roku pokazują, że te ilości azotu i fosforu, jakie społeczeństwa, które mieszkają dookoła Bałtyku, wprowadzają tych ilości coraz mniej, czyli jest bardzo pozytywna sytuacja. Natomiast niestety mamy potężny problem z odwróceniem tendencji do ogrzewania się naszej planety, w tym także Bałtyku. W związku z tym, nawet jeżeli my podjęliśmy tutaj dobre działania i rolnictwo naprawdę zaczęło rozsądnie korzystać z tych wszystkich udogodnień, jakie chemia daje, które zresztą są, no powiedzmy, uzasadnione i konieczne, natomiast dużo rozsądniej już teraz jest to wykorzystywane, jeżeli chodzi o ilość, niż to miało miejsce, nie wiem, dziesiątki lat temu, 10 lat temu. No ale zmiana klimatu, ogrzewanie nadal napędza nam ten problem. Czyli tak, w Bałtyku mamy problem eutrofizacji, czyli tego nadmiernie bujnego życia zielonego, tak to nazwijmy, które jest właśnie związane z tym, że swego czasu było tak wykorzystywane przez rolnictwo. Niestety nadmiar mamy w Bałtyku w związku z tymi działaniami.
Wspomniał Pan o azocie. Jeszcze 10 lat temu Polska była krajem, który azotu i fosforu dostarczała do Bałtyku najwięcej wśród krajów nad naszym morzem. Czy coś się w tej kwestii zmienia?
To jest troszkę trudny problem i tutaj jest zabawa statystyką, bo na różne sposoby możemy to liczyć. Polska jako kraj, którego zlewnia rolnicze tereny to jest około 53% zlewni Bałtyku, no więc w sposób oczywisty jesteśmy ludnym krajem w stosunku do takich krajów jak Łotwa, Estonia, Litwa, nawet Finlandia czy Szwecja, w sposób oczywisty będziemy więcej wprowadzać tych niepożądanych środków do Bałtyku. Natomiast w skali całego Bałtyku powinniśmy się cieszyć tym, że trend jest odwrócony, czyli wprowadzamy coraz mniej, czyli wszystkie kraje, to muszę przyznać, że to jest bardzo pozytywna działalność Komisji Helsińskiej, że naprawdę tutaj nikt się nie kłóci. I nawet jeżeli co do niektórych właśnie takich statystyk, które pokazują, że jakiś kraj więcej, inny mniej, można dyskutować i się nie zgadzać, ale co do zasady to bardzo dobrze funkcjonuje. Te zespoły eksperckie naprawdę wykonują swoją pracę, rekomendują rozwiązanie i te rozwiązania, jak widać, niestety nie dają nam wielkiej radości, ale dają nam jakiś poziom radości, że trendy są odwrócone i Bałtyk idzie w dobrym kierunku, ale bardzo, bardzo powoli.
Drugi problem, o którym mówi zespół Save the Baltic Sea, to zanieczyszczenie plastikiem. Zanieczyszczenie plastikiem w ogóle w skali całego świata, wszystkich akwenów, jest coraz bardziej palącą kwestią, w szczególności zanieczyszczenie środowiska mikroplastikiem. Czy Morze Bałtyckie jest bardziej dotknięte tym problemem niż inne morza, czy też może jest bardziej narażone?
Nie jestem ekspertem od spraw plastiku i zanieczyszczenia plastikiem mórz, ale możemy tutaj się zastanowić wspólnie nawet. Mamy do czynienia z bardzo zamkniętym morzem, które nie ma połączenia, znaczy ma połączenie z Atlantykiem, ale jest nadzwyczaj niewielkie i to połączenie w najlepszym przypadku pozwala na wpływ wody atlantyckiej do Bałtyku, natomiast wymiana wody bałtyckiej z Atlantykiem, no jest znikoma, jeśli jakakolwiek. W związku z tym mówimy o zamkniętym de facto akwenie morskim. Do tego około 230 czy 240 dużych rzek prowadza non-stop wodę, która płynie przez no, duże regiony, kilka krajów niejednokrotnie. W związku z tym należy się spodziewać, że Bałtyk jest zagrożony bardzo mocno mikroplastikiem i w ogóle zanieczyszczeniem plastikami. Każda działalność człowieka de facto jest związana z korzystaniem z plastiku. Chyba nie ma czynności, którą byśmy wykonywali za pomocą różnych narzędzi, chociażby komputer, które by nie wykorzystywało plastiku na co dzień, w każdej chwili naszych działań. W związku z tym, jeżeli to przemnożymy przez liczbę ludzi, którzy mieszkają w zewni Bałtyku, zgodzimy się na to, a musimy, że jest to de facto zamknięty i bardzo płytki akwen, przecież średnia głębokość Bałtyku to jest około 52 metry. W związku z tym należy się spodziewać, że Bałtyk faktycznie może być bardziej zagrożony od innych mórz zanieczyszczeniem plastikami. Natomiast nie mam takiej wiedzy i nie wydaje mi się, żeby była powszechna wiedza dotycząca poziomu zanieczyszczeń plastikiem i mikroplastikiem naszego akwenu. Na logikę tak, to powinien być problem, natomiast niewątpliwie eutrofizacja jest największym naszym problemem i myślę, że o ile zanieczyszczenie plastikiem możemy w miarę szybko ograniczyć ze względu na to, że po prostu przestaniemy używać w sposób taki no już absolutnie grabieżczy ilości plastiku, jakich używamy. I to się zmienia, bo proszę zobaczyć, że w sklepach już mamy jednak ograniczenia, jeśli chodzi o torby plastikowe. No to jest zawsze taki najprostszy, najłatwiejszy przykład. W związku z tym zmiana naszego korzystania z plastiku, bo nie możemy go wyeliminować, bo plastik jest fantastyk, bo bez plastiku nie da się już de facto funkcjonować. Natomiast nadmierne korzystanie z plastiku jest tym problemem, który generuje te zanieczyszczenia. Natomiast eutrofizacja jest tym problemem, który no to będą dekady, żeby coś się zmieniło. Nawet jeżeli będziemy cały czas ograniczać rolnictwo i wpływ rolnictwa na nasz Bałtyk.
A jakie zagrożenie stanowią substancje niebezpieczne? I o jakich substancjach w ogóle możemy mówić, jeśli chodzi o zanieczyszczenie Bałtyku?
To jest dobre pytanie, bo jeżeli mówimy o substancjach niebezpiecznych związanych z działalnością znowu człowieka niestety, po pierwszej nawet wojnie i po drugiej wojnie światowej, czyli zrzucaniem amunicji zawierającej niestety gazy bojowe i toksyczne substancje do Bałtyku, no to tak, to jest problem autentyczny. Natomiast znowu, nie jest to najważniejszy problem Bałtyku tu i teraz. Nie ma nic fajnego w tym, że mamy duże połacie dna morskiego na Bałtyku zawalone tą amunicją, która rdzewieje, koroduje i wypuszcza pomału te substancje. Natomiast w naszym instytucie, i tu nie będę dużo się wypowiadał w tej kwestii, bo nie jestem specjalistą, ale moi koledzy i koleżanki z Zakładu Chemii no, realizują chyba już czwarty duży grant dotyczący, międzynarodowy grant dotyczący badania tych substancji w Bałtyku. I z mojej najlepszej wiedzy, jaką mam, to tak, oczywiście jest bardzo dużo niestety tych substancji i tych kul z minami, bombami i torpedami. One są w coraz gorszym stanie, no bo to jest oczywiste, będą korodować. Natomiast mamy je wszystkie zmapowane, no wszystkie na tyle, na ile można powiedzieć, że znamy dno jakiegokolwiek fenu morskiego, ale powiedzmy, możemy założyć, że znamy wszystkie ważne miejsca, gdzie to się znajduje. Mamy świadomość, że te substancje się wydobywają z poszczególnych bomb, min. Natomiast pozytywnym aspektem jest to, że te zanieczyszczenia są bardzo lokalne. Nie rozpływają się te substancje w cyrkulacji całego Bałtyku. W związku z tym w tej całej niesympatycznej sytuacji jest pozytyw taki, że to są lokalne skażenia. Oczywiście zdarza się, że przy jakimś dużej wlewie wody czy sytuacji no, nieznanej nam z jakich przyczyn kiedyś to było, problemem było to, że nie do końca było wiadomo, gdzie są te składowiska i rybacy potrafili wytrałować, łowiąc ryby, pewne rzeczy i były takie przypadki, że to się znajdowało później albo na statku, albo ruszone, gdzieś wypływało i trafiało na plażę. Wydaje się, że ten problem powinniśmy mieć z głowy, bo jeżeli mamy to wszystko zmapowane, to rybacy wiedzą, gdzie nie zarzucać swoich sieci trałów. Natomiast no, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że będzie jakiś super sztorm na trochę płytszych obszarach i jakieś fale głębinowe wyciągną coś. Natomiast raczej to jest bardzo lokalny w każdym przypadku problem. Nic fajnego, ale no, trudno oczekiwać na dzień dzisiejszy, że ktoś z tym zrobi porządek. No bo tak, po pierwsze to by były potężne pieniądze, po drugie no chyba nie ma nikogo takiego, kto by chciał z niesprawdzonymi metodami do końca dotykać zardzewiałej bomby, która może wybuchnąć, a jak już wybuchnie, to niestety, ale całe pole może wybuchnąć. W związku z tym nawet będąc na statku jakieś 50 czy 100 metrów powyżej, wcale to nie musi być bezpieczne działanie, nie mówiąc już o skażeniu całego środowiska, już wtedy na pewno na dużo większą skalę.
Z ekipą Save the Baltic Sea spotkał się pan podczas ich przemarszu przez Polskę. Kibicuje pan Litwinom w tej, no jakby nie patrzeć, ambitnej wyprawie?
Oczywiście, że im kibicuję. I mam taką przyjemność, że reprezentuję Europę Wschodnią w ONZ. To taki projekt podobny do raportów IPCC dotyczących zmiany klimatu. To jest projekt dotyczący szacunków stanu światowego oceanu. To są takie czteroletnie prace ludzi z całego świata i tam właśnie bardzo dużo mówimy o tym, że komunikacja ze społeczeństwem jest bardzo ważnym elementem dla przekazania tej wiedzy, którą my jesteśmy w stanie zebrać, opracować i opublikować w postaci tego ponad 1000-stronicowego raportu co 4 lata. No więc tak, jeżeli Litwini poprzez swoje działania, a jak rozumiem, taki jest cel i jak widać było po naszym spotkaniu w Sopocie, ten cel się realizuje, będą aktywować ludzi i będą trafiać do świadomości społeczeństw, ludzi mieszkających dookoła Bałtyku, to jest bardzo sensowne działanie. Po drugie, jesteśmy w trakcie ONZ-owskiej dekady nauki dla oceanu, nauki o oceanie dla zrównoważonego rozwoju. Jednym z filarów tego działania jest to, że wszyscy interesariusze od społeczeństwa poprzez naukowców, poprzez biznes, poprzez aktywistów itd., itd. muszą współpracować ze sobą, bo inaczej no, mamy jedną planetę i żadna z tych ważnych grup nie może być wykluczona, bo, no, bo mamy wspólny interes. Na koniec tego tak zwanego dnia wszyscy będziemy cierpieć lub też się cieszyć, że coś zrobiliśmy razem i widzimy tego efekty i te pozytywy będą dla nas wszystkich, a nie tylko dla wybranych grup. W związku z tym takie działanie, gdzie mamy grupę 10 czy 12 maszerujących osób z całkowicie, jak zrozumiałem, różnych środowisk, to też będzie miał zupełnie inny przekaz, bo każdy będzie mógł jakiś coś swojego wnieść w komunikacji z tymi właśnie społecznościami, które będą odwiedzać po drodze. Także ja bardzo pozytywnie postrzegam i tę akcję, i każdą tego typu akcję, bo naprawdę zaniedbaliśmy komunikację ze społeczeństwem, jeżeli chodzi o sprawę oceanu, o sprawę Bałtyku bardzo mocno. I to nie jest tylko nasz problem polski czy bałtycki, to jest niestety planetarny problem. Zazwyczaj społeczeństwa postrzegają morze, ocean jako coś bezkresnego, jako coś, co zawsze było, jest i będzie. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jaki potrafimy mieć negatywny wpływ na środowisko morskie. I od nas to zależy, czy zaczniemy zmieniać swoją percepcję tego oceanu, czy zaczniemy zmieniać swoją zależność codziennych działań z oceanem. To jest bardzo ważne i każda taka akcja jest ciekawa, natomiast no jest to wyzwanie. 9 miesięcy marszu to jest coś.
And the challenges, I guess, for the first month, I think, will be...
Myślę, że w pierwszym miesiącu największym wyzwaniem będzie dotarcie się w zespole. W każdej rodzinie czasami zdarzają się nieporozumienia albo kłótnie, a tutaj nie tylko spędzamy ze sobą cały czas, musimy też pracować. Ta wyprawa nie jest wędrówką dla przyjemności czy w poszukiwaniu siebie. Mamy robotę do zrobienia. Kucharze muszą nakarmić zespół, koordynator zaplanować kolejny dzień, dlatego myślę, że na początek właśnie to będzie największym wyzwaniem. Później, kiedy już wejdziemy w rytm, pewnie zaczniemy tęsknić za domem. Będzie lato, a my będziemy w Szwecji. Szwecja jest piękna, ale tym też możemy się znudzić i zacząć tęsknić. Czynnik ludzki ma tu ogromne znaczenie. Z Rusny i Laurą umówiłyśmy się na spotkanie na mecie. Jak wszystko pójdzie dobrze, to w grudniu, ponownie w Kłajpedzie. Do tego czasu jednak długa droga. Od momentu naszej rozmowy w Gdyni zespół Save the Baltic Sea pokonał pozostałe wybrzeże Polski, są już w Niemczech, może nawet dalej. Po drodze na różnych odcinkach towarzyszyli im m.in. strażacy z lokalnych OSP, wolontariusze WWF-u, zespół rezerwatu Beka i Słowińskiego Parku Narodowego, ale można im też towarzyszyć nie wychodząc z domu, śledząc Instagram projektu. Dzielą się tam migawkami z codziennego życia wyprawy i wiedzą, dzięki której można lepiej zrozumieć, co się dzieje z Bałtykiem. W opisie odcinka zostawiam wszystkie linki dla zainteresowanych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas-świata.pl, na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moczewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.